Hej, tu Tomek, a to mój podcast Rozchmurzony, gdzie opowiadam o tematach takich jak DevOps Platform Engineering, a dzisiejszy odcinek poświęcę tematowi GitOps, czyli prawie jak DevOps, ale czy na pewno? Zostań ze mną, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Ostatnio miałem okazję i przyjemność uczestniczyć jako prelegent w kilku konferencjach i na dwóch z nich, czyli na Unplugged IT w moim macierzystym Lublinie oraz na DevOps Poland, omawiałem ciekawy dla mnie temat właśnie związany z GitOpsem. A ten odcinek też chcę poświęcić temu tematowi, dlatego że zauważyłem spore zainteresowanie tym tematem. Znaczy, poczekajcie moment, spore jak na obszar, w którym się poruszamy, czyli w platform engineeringu. Oczywiście to nie jest AI, ale wiele osób jest zainteresowanych tym, jak robić to, co ja lubię robić najbardziej, czyli wszystko w kodzie. Czyli podejście everything as code, jak ja nazywam, ale nazywają też to inni. To zacznijmy od początku. Czym jest GitOps? Najprościej. GitOps, połączenie dwóch słów, Git i Operations, tak jak Development i Operations dla DevOps. Tutaj GitOps opiera się na Gicie, czyli na wersjonowanych repozytoriach, które wspomagają operations, czyli funkcjonowanie, czy też utrzymywanie, no właśnie, czego. Chodzi tutaj o zarządzanie przez kod dostępny w Gicie, przez zarządzanie tak naprawdę platformą, stąd też ten bliskość platform engineeringu, ale nie tylko, bo chodzi o to bliskie mi podejście everything as code, gdzie wszystkie operacje przechodzą właśnie przez Gita. Kiedyś swego czasu, jak zaczynaliśmy nasze przygody, czy też eksperymentowanie z cloudem, mówiło się o podejściu tak zwanego infrastructure as code. I pewnie do tej pory większość ludzi, oczywiście z branży, słyszało takie pojęcia właśnie, czy też narzędzia, takie jak Terraform, Chef może, Puppet, ale dobrze, to dla bardziej doświadczonych. Teraz z pewnością więcej ludzi kojarzy Ansible, więc Infrastructure as Code to pojęcie się przyjęło. To znaczy wiele ludzi kojarzy to, wie, że jak już tyle razy to słyszeli na konferencjach i na różnego rodzaju szkoleniach, to coś w tym musi być. Obok tego jest temat, który jest może mniej znany, ale mi bardzo, bardzo bliski i właśnie bliski tematowi cloudu, czyli immutable infrastructure, gdzie nie tylko zarządzamy wszystko, znaczy mówimy o infrastrukturze oczywiście w tym pojęciu, że nie zarządzamy tylko infrastrukturą z kodu, ale również wszelkiego rodzaju między innymi maszyny wirtualne, które są, czy też instancje w cloudzie, a one są w trybie immutable, czyli nie są zmienialne, czyli tu nie aplikuje się, tu trochę się kłóci pojęcie na używanie narzędzi typu Ansible, Puppet, Chef, oczywiście jeśli ktoś pamięta, gdzie zmieniamy stan maszyny poprzez aplikowanie kodu, ale de facto nie do końca to działa tak, jakbyśmy chcieli i z reguły chcemy, żeby wszystkie zmiany były w kodzie, ale w taki sposób, aby to było wręcz binarnie identyczne i do tego immutable infrastructure używa zamiast zmian na działających instancjach, używa po prostu metod na utworzenie nowych obrazów. No i teraz jak słyszysz słowo obraz, to z reguły kojarzy się coś bardziej z kontenerami niż z maszynami wirtualnymi. No swego czasu, jak kontenery nie były jeszcze na tyle popularne, to właśnie maszyny wirtualne szły tą drogą, którą dzisiaj idą kontenery. I to jest bliskie z kolei, czy też pokrewne, kolejnemu ciekawemu pojęciu z tego obszaru. A mianowicie mówię tutaj o takim pojęciu pets i cattle z angielskiego, czyli zwierzaki domowe i bydło. Ja z reguły na moich szkoleniach mówię, że czasami to nie są krowy w tym cattle, w tym stadzie bydła, ale są to robokrowy, no bo niestety cattle ma to do siebie, że członkinie stada, może tak powiem, że to stado no, zmniejsza się lub zwiększa poprzez ubijanie poszczególnych członków tego stada, więc te robokrowy mogą być niszczone i powoływane nowe. A jeśli mówimy właśnie o infrastrukturze klasycznej, opartej na maszynach wirtualnych, to właśnie robi się to poprzez obrazy, które są wykorzystywane do tworzenia nowych instancji w cloudzie. A przy kontenerach to jest wręcz konieczność, dlatego że nawet jeśli ktoś chce zmienić kontener, jego konfiguracje w środku, pliki konfiguracyjne czy cokolwiek, to raczej tworzy nowego poda, jak już mówimy o kontenerach i Kubernetesie, niż zmienia, tak jak się to robiło z maszynami wirtualnymi, stan już obecnie działającej instancji. I takie były początki, czyli znowu, tak można powiedzieć, że infrastruktura, czy też platform engineering, wtedy jeszcze tak nie nazwany, gonił za praktykami, które de facto były, istniały już w software developmencie, gdzie no, oczywistym było to, że żeby utworzyć nową zmianę, musimy ją umieścić w kodzie po to, aby czasami zbudować jakiś artefakt, puścić przez testy i dopiero wgrać, czy też udostępnić dla użytkowników. No więc GitOps idzie podobną drogą, czyli powiększa tak jakby zasięg tego, co powinno być w kodzie, nie tylko o kod aplikacji, bo to było od dawna, ale również o wszelkie, powtarzam tutaj, o wszelkie elementy związane z platformą czy też infrastrukturą, na której te aplikacje działają. Wówczas Git rozumiany jako zestaw repozytoriów staje się czymś bardzo ważnym. Mianowicie staje się tak zwany single source of truth z angielskiego, czyli jedynym źródłem prawdy. To jest super krytyczne, ale jednocześnie super fajne, super przydatne, że wiemy kto, kiedy, dlaczego wprowadził zmiany. Wszystko ma swoją historię, wszystko ma odzwierciedlenie właśnie w repozytorium, czy też bardziej w repozytoria. No ale to nie jest do końca tak, że już coś umieścimy w repozytorium, to nagle już się znajdzie gdzieś udostępnione na środowiskach produkcyjnych czy nieprodukcyjnych. Nie, do tego potrzebujemy coś, co weźmie te zmiany oraz je zaaplikuje. No i tu mówimy właśnie o silniku GitOps, czyli jakimś kawałku oprogramowania, który jako to bierze to jedno źródło prawdy oraz synchronizuje to, co chcemy, trochę podobnie jak w Kubernetesie, z tym, co jest, tak aby to było zgodne, czyli właśnie nasz stan docelowy zdefiniowany w kodzie w repozytorium był odzwierciedlony na infrastrukturze, na platformie, tak aby to faktycznie było jedno źródło prawdy i prawdy również o tym, nie tylko co chcemy, ale o tym, co jest. No a z tym się wiąże pewna niedogodność, ale czy tak naprawdę niedogodność, to zaraz może też sobie ocenisz sam. Otóż tu jest zastosowane takie pojęcie eventual consistency, bo to, że coś wyląduje w Gicie, nie oznacza, że już natychmiast ta zmiana będzie dostępna na twoim środowisku. To jest tylko i wyłącznie publikacja tego, co chcemy, tego pierwszego tak jakby etapu, a drugim etapem jest etap, w którym oprogramowanie, czyli jakiś silnik GitOpsowy albo jakieś customowe rozwiązanie weźmie te zmiany i zacznie aplikować. No i jeśli znasz Kubernetesa, no bo de facto Kubernetes jest właśnie takim systemem deklaratywnym, gdzie dokładnie jest stan pożądany i stan, który istnieje na żywym systemie. Tutaj podobnie, może być pewne opóźnienie w tym, kiedy zmiany zostaną zaaplikowane. Może to trwać sekundy, ale było czasem nawet minuty, ale również może pojawić się sytuacja, kiedy nie będzie się dało zaaplikować tej twojej zmiany, bo wystąpi błąd, może testy nie wyłapały jakieś literówki, albo nie będzie zasobów. Może być mnóstwo takich rzeczy, Natomiast i tak jest to o wiele lepsze niż stosowanie podejścia, gdzieś ktoś to robi właśnie takim imperatywnym podejściem, logując się na stację, nieważne czy to robi ręcznie, czy Ansiblem, czy cokolwiek. Nie mam nic do Ansibla, ale to nie przystoi już w 2025, kiedy nagrywamy ten odcinek, żeby zmiany w taki sposób wprowadzać. Ja jestem wielkim fanem podejścia Everything as Code i uważam, że GitOps jest tą najlepszą, no w niektórych wypadkach na pewno o wiele lepszą metodą na zarządzanie platformą. I pomówmy jeszcze chwilę o narzędziach. No bo konkretnie, ja lubię oczywiście poruszać się na warstwach abstrakcji, ale konkretnie co z GitOpsem, jakich narzędzi możemy używać, aby nasze środowisko było w ten sposób zarządzane. No oczywiście musimy tworzyć kod, ale to kod jest uzależniony od też narzędzia, jakie wybierzemy. Więc jeśli mówimy o GitOpsie, to pierwsze, co pewnie usłyszysz od wielu innych osób z branży, to narzędzie Argo CD. Dlaczego Argo CD? To jest taki projekt, który jest przystosowany do wprowadzania zmian z kodu właśnie w repozytorium jakiegoś Gita na środowiska kubernetesowe, bo Argo CD właśnie łączy te dwa światy, czyli kod opisujący środowisko, ten deklaratywne manifesty, można wprost powiedzieć, z środowiskiem lub środowiskami dostępnymi na klastrze lub częściej na wielu klastrach. I Argo CD jest najpopularniejszym, ale najbardziej rozbudowanym, co jest i trochę wadą, i zaletą. Zależy, czy nas to nie przeraża i chcemy się uczyć takiego narzędzia. No i dlatego tak wiele osób, mówiąc o GitOpsie, kojarzy to, a GitOps, to znaczy, że masz Argo CD. No nie do końca, bo są jeszcze inne rozwiązania. Alternatywą do Argo CD jest mniejszy, mniej rozbudowany, ale o wiele prostszy w zastosowaniu projekt, który się nazywa Flux CD. Fajnie, że istnieje alternatywa. Ja osobiście używałem obu. Argo CD faktycznie wydaje się bardziej rozbudowane, ale tak jak wspomniałem, może być trudniejszy na początku. Natomiast Flux CD jest super zwinny, nie wszystko możesz tak naprawdę robić z command line'a, co de facto też się da w Argo CD, ale jeśli ludzie, organizacje używają Argo CD, to również dlatego, że jest tam dość przyjemne w użytkowaniu GUI, które nawet mniej doświadczonym użytkownikom pozwala sprawdzać stan, czy coś zadziałało, kiedy zmiana zaszła i tak dalej. Mogą również wycofywać dzięki temu zmiany, co jest też super istotną rzeczą, o której jeszcze powiem. Więc Flux CD też jest dobrym, a Argo CD jeszcze lepszym. Ale nie mogę tutaj nie wspomnieć o super istotnej rzeczy związanej z GitOpsem. Mianowicie nie rozmawialibyśmy prawdopodobnie o GitOpsie, gdyby nie Kubernetes. Dlaczego? No bo spójrz, już wspomniałem, że Argo CD na przykład, czy Flux CD, te rozwiązania biorą stan deklaratywny i uwaga, one, ten stan nie jest aplikowany stricte przez Argo CD, bo Argo CD jest dość prostym rozwiązaniem. Ono tylko przesyła to do Kubernetesa. I kwintesencją GitOps jest to, że Kubernetes sam w sobie jest systemem deklaratywnym, czyli składającym się z tak zwanych kontrolerów, które biorą ten stan i już mają zaszytą logikę, jak doprowadzić do tego, aby ten stan docelowy stał się stanem tym działającym na naszym systemie. Bez kontrolerów działających na Kubernetesie oraz własnym kontrolerom, czyli tak zwanym operatorom, GitOps nie stałby się popularny. A w związku z tym, że wiele organizacji używa Kubernetesa, no to naturalnym jest, że było taki moment olśnienia, eureki wręcz, gdzie ludzie się zastanowili, ale po co mamy robić jakiś kubectl i tak dalej, gdzie my tak naprawdę tylko przesyłamy coś, co spisaliśmy już w manifestach czy w helm chartach i tak dalej, może zautomatyzować to i osiągnąć jeszcze więcej korzyści. I to właśnie przyspieszyło tak jakby popularność, rozszerzenie się tematu GitOps na tak wiele organizacji. Ale tutaj muszę się zatrzymać i wprost powiedzieć, że GitOps to nie jest tylko zarządzanie zmianami na Kubernetesie. Nie, bo jeśli wspomniany przeze mnie Infrastructure as Code pojawił się wcześniej, to również tutaj, nazywając to też również GitOps, czyli zamiennie z Infrastructure as Code, możemy również zarządzać zmianami nie tylko na Kubernetesie, ale na innych systemach, które mają, słowo kluczowe, API. No i z pewnością słyszałeś takie narzędzie jak narzędziu takim jak Terraform lub też jego forku w projekcie OpenTofu do zarządzania infrastrukturą, bo tam działa to podobny sposób, gdzie mamy deklaratywny przepis napisany w takim ulepszonym JSON-ie, czyli w formacie HCL i następnie odpowiednie orkiestrowanie żądaniami API do takiego cloudu na przykład powoduje, że możemy również w sposób deklaratywny zarządzać całą platformą również z poziomu kodu, czyli również Terraform, OpenTofu, ale nie tylko, bo jest jeszcze takie rozwiązania jak Pulumi, są również rozwiązania takie projektu CDK, więc te rozwiązania również wpisują się w obraz GitOps. Ale te rozwiązania, o których mówię, to są również rozwiązania, które są open source'owe, takie jakby niezależne od cloud vendorów. Natomiast sami dostawcy chmury, tacy jak Microsoft w Azure, czy AWS, czy Google, oni również mają swoje rozwiązania. Więc w Azure mamy swoje rozwiązania, w AWS ma swoje. Ale Terraform, OpenTofu czy Pulumi i inne, te rozwiązania wykorzystują po prostu API udostępnione przez dostawców cloudu. Ale ci dostawcy również mają własne rozwiązania. Ażurowy Bicep czy Biceps, jak to woli, AWS-owy CloudFormation czy inne rozwiązania. Ci dostawcy również umożliwiają tworzenie czy też zarządzanie infrastrukturą z poziomu kodu, gdzie my tylko potrzebujemy napisać nasz przepis, opisać, jak chcemy, żeby nasze środowisko wyglądało i wypchać to po prostu do odpowiedniej usługi, a ta już się zajmie pod spodem. Co de facto, jak sobie pomyślisz, to jest tak jak Kubernetes, gdzie w Kubernetesie są kontrolery, które widzimy, że działają, a dostawcy chmury też mają swoje rozwiązanie, które zinterpretują twój kod i zaaplikujemy te zmiany i będą je trzymać. Oczywiście to trochę jest bardziej złożone, ale jak widzisz, to pojęcie GitOps dotyczy wszystkiego, co tylko jest potrzebne, co tylko da się kontrolować kodem. A dlaczego GitOps stał się teraz jeszcze ważniejszy? To jest ciekawy temat. Powróćmy trochę do przeszłości, gdzie być może pamiętasz, a być może nadal łatwiej, bo nie ukrywam, że to jest łatwiej, traktować nasze systemy, platformy w sposób taki imperatywny, gdzie krok po kroku wykonujemy poszczególne akcje, obserwujemy rezultat, podejmujemy decyzje i tak dalej, więc to imperatywne podejście było kiedyś wręcz wymuszone przez narzędzia. Dlaczego? No bo swego czasu wiele dostawców wypuszczało swoje rozwiązania koniecznie z ładnym interfejsem graficznym. Ładnym, aby to się dobrze sprzedawało. Mówię tutaj głównie o komercyjnych produktach. Piękne to było zaiste, natomiast to GUI fajnie się prezentowało przed CEO czy osobami decydującymi o zakupie, ale niekoniecznie w użytkowaniu, gdzie potrzebowaliśmy po prostu automatyzacji, dobrej automatyzacji. No i bez API, bez możliwości podłączenia się jakimkolwiek nawet customowym narzędziem, było to po prostu trudne, żmudne. Ja nadal nie wyobrażam sobie pracowania w takim stylu, ale niestety taka była rzeczywistość. Jednocześnie swego czasu taką kwintesencją automatyzacji były tak naprawdę skrypty, czy skrypty shellowe na Unixowo-Linuxowych środowiskach, czy też PowerShellowe w pewnym momencie na środowiskach Windowsowych. No, bez tych narzędzi to skrypty były jedynymi tak jakby możliwościami, jedynymi środkami do automatyzacji. Na szczęście później był Puppet, Chef, wspomniany przeze mnie też Ansible i Terraform. To było już super, w szczególności Terraform, natomiast to wciąż nie było stricte to, czego potrzebowaliśmy. A dlaczego? Bo dostawcy niezbyt, może nie potrafili, nie chcieli udostępniać API dla swoich narzędzi, więc no i być może też nie było też umiejętności. W każdym razie, nieważne dlaczego, nie było tak łatwo, jak jest teraz. No bo proszę Państwa, teraz to dopiero jest super łatwo, bo mamy deklaratywne systemy, właśnie tak jak Kubernetes. Mamy też odpowiednie narzędzia, mamy dostawców usług, którzy wiedzą, żeby osiągnąć sukces, muszą udostępnić API. A jak jest już API, to możemy sobie wziąć takiego Terraforma. Terraform w ogóle, czy też OpenTofu, stał się popularny głównie dlatego, że rozwiązuje problemy automatyzacji nie tylko dla cloudu, ale dla jakichkolwiek usług, które mają API, więc to jest olbrzymia korzyść, że możemy nawet zarządzać sobie konfiguracją GitHuba, GitLaba, czegokolwiek, Jenkins, dobra, przesadziłem, za daleko poszedłem z Jenkinsem, ale wiele narzędzi, które mają API, mają jednocześnie jakiś tak zwany provider w Terraformie, który nam ułatwia sprawę, więc możemy automatyzować dosłownie wszystko, czyli ten pole GitOps rozszerzać na wszystko, co tylko ma API. No a już wspomnę kolejny raz, że gdyby nie Kubernetes, nie usłyszelibyśmy być może o GitOps, tylko mówilibyśmy o Infrastructure as Code, bo w Kubernetesie to Kubernetes przyniósł nam istną rewolucję, gdzie wszystko jest deklaratywne. Każdy element Kubernetesa da się opisać, prawie każdy, jeśli nie dotykamy super nisko poziomych rzeczy, ale to odpuśćmy. Każdy niemalże element deklarujemy w postaci manifestu, wypychamy i obserwujemy, jak sobie to wszystko magicznie pod spodem działa i synchronizuje te zmiany, aby wyszło na nasze. No i jest jeszcze jeden element, dlaczego to jest super ważne, według mnie. Ja wiem, że to będzie już trochę nudne, ale taka jest rzeczywistość, którą obserwuję, którą sobie analizuję, że sam zresztą używam AI-a do tworzenia aplikacji. Po prostu jest to o wiele łatwiejsze. No ale przez to, że jest o wiele łatwiejsze, oczywiście będzie, czy jest ich coraz więcej, banalnie wręcz niektóre małe serwisy się tworzy, ale jest też niebezpieczniej, bo przez taką olbrzymią liczbę aplikacji coraz ciężej to kontrolować. Więc jeśli damy wszystkim dostęp bez jakichkolwiek środków, które sprawdzają, dzięki którym możemy odwracać zmiany łatwo i też współpracować nad tym, aby to stawało się lepsze, no jest to po prostu o wiele trudniejsze bez podejścia takiego Everything as Code, czyli bez GitOpsa. No bo jednocześnie, jak tworzysz te apki, te wygenerowane w kursorze, w Windsurfie, w VS Code z LLM-ami jakimiś, to gdzie je uruchomisz? W większości doskonałej, większości przypadków obecnie, jeśli nawet napiszesz prompta, aby ci stworzył Dockerfile'a i kilka manifestów, uruchomisz to na Kubernetesie. Więc dlaczego by tego nie pożenić od razu z podejściem GitOpsowym? Wręcz prosi się to o to, aby to wszystko szło w taki prosty, przyjemny, wersjonowany sposób właśnie przez jakieś repozytorium Gita. Ale z GitOpsem przychodzi jeszcze super ważna korzyść, mianowicie dzięki niemu możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo, o całościowe bezpieczeństwo platformy oraz aplikacji. Muszę się do czegoś przyznać. Ja mam uczulenie, staram się tego nie wyrażać, ale wewnętrznie trochę się wkurzam, jak ktoś mi mówi, że bezpieczeństwo to są procedury te spisane na papierze. Ja nie mam nic do procedur, o ile te procedury są w kodzie. Jeśli nie ma ich w kodzie, a służą one tylko temu, żeby przejść jakiś audyt bezpieczeństwa, to jest, nazwijmy to, bullshit. Jak dla mnie bullshit i relikt przeszłości. Więc teraz, posiadając wszystkie te deklaratywne systemy, te wszystkie narzędzia, możemy lepiej zadbać o bezpieczeństwo, bo kod pokazuje nam stan, dzięki temu możemy również skanować nasze repozytorium, możemy podpiąć różnego rodzaju automaty i na poziomie kodu sprawdzać, ale również wieloma innymi narzędziami, o tym może kiedyś powiem indziej. I jednocześnie ten audyt, który często jest naprawdę potrzebny, żeby udowodnić dostawcy, przepraszam, klientom, że tworzymy w sposób należyty dbamy o bezpieczeństwo, ten audyt może faktycznie coś znaczyć. Bo to nie jest tylko pokazywanie dokumentów, tylko faktyczne pokazywanie, że to działa i nie działa tylko na pokaz, tylko jest to wtłoczone tak jakby w codzienne procesy, bo wszystkie zmiany przechodzą przez Gita i tam możemy lepiej zadbać o to bezpieczeństwo właśnie. Bo w takim kodzie również możesz pokazać i faktycznie używać, skonfigurować na przykład dla Kubernetesa admission controllery pod security admission controller. Możesz lepiej zarządzać regułami wpuszczającymi ruch z gateway API, z ingresa. Możesz dobrze zarządzać rolami, więc jest to o wiele, wiele korzystniejsze. Ale jednocześnie tutaj bardzo ważna uwaga. Jeśli zaczniesz używać w taki sposób, zaczniesz zarządzać twoją platformą, to szala bezpieczeństwa przesuwa się w stronę Gita. Dlatego, że jeśli stamtąd zmiany będą automatycznie lub półautomatycznie aplikowane na środowisko, to musisz zabezpieczyć dostęp do serwera Gita, do całej infrastruktury, w której ten kod będzie umieszczany, prowadzony code review, no i zaciągany. Więc to musisz o to szczególnie zadbać. Natomiast być może jest to lepsze, że wiesz, że to będzie twoja twierdza strzegąca nie tylko sekretów twojej organizacji, ale również twierdza, którą musisz chronić przed nieautoryzowanym dostępem, audytować i tak dalej. Mówię to, abyś był w pełni świadomy, że security, że tylko wpuszczanie tego do kodu, który jest gdzieś tam na Gicie, do którego ma na serwerze działającym, do którego ma wiele osób dostęp, jest, może być jeszcze większym ryzykiem. Tak tylko mówię, więc bądź tego świadom. A ja GitOps lubię również za to, że uważam, że GitOps wspomaga prawdziwy DevOps. No bo spójrz, zaczęliśmy naszą podróż z DevOps, przez DevOps do platform engineeringu, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Przeklikaliśmy się przez różne narzędzia, doszliśmy do tej automatyzacji. To było super, to było bardzo dobre i korzystne. Natomiast czy to pozwoliło pozbyć się silosów? Według mnie nie do końca. One wciąż istnieją, więc ta przysłowiowa bariera między dev a ops, teraz już nie nazywają się chyba nawet tak teamy, wciąż istnieje, ale bardziej taka wirtualna, gdzie jedni utrzymują platformę, drudzy utrzymują aplikacje, czasami się spotykają, oczywiście spotykają się często współpracując nad rozwiązaniami CI/CD, i generalnie starając się, aby to faktycznie było utrzymywane z kodu, ale trochę w oddzielny sposób. Bo podejście GitOps również zakłada, że twój kod jest widoczny dla innych zespołów i to zdecydowanie pomaga wdrożyć takie podejście continuous improvement, gdzie możemy, nie musimy, ale możemy dawać możliwość w akceptowaniu poprawek. Tak jak w sumie w projektach open source'owych, gdzie wystawiając nasz kod, możemy skorzystać z doświadczenia innych, sprawdzić, czy mają lepsze pomysły, mają może zasoby na usprawnienie tego, co jest częścią twojej pracy, ale może nie masz czasu, nie masz pomysłu, zarobiony jesteś. O, bo nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale w dużej części organizacji jest pewne spektrum osób, które chcą robić swoje, mają może trudniejsze okresy w swoim życiu i chcą zrobić to, co muszą, i są bardzo skupieni na swoim kawałku, ale również po drugiej stronie tego spektrum są osoby, które są bardzo zainteresowane różnymi aspektami, są ciekawskie, nazwijmy to. Więc dla tych pierwszych, po tej stronie, gdzie chcą skupić się na swoim, istnieją takie ustandaryzowane podejście, a ja to nazywam Golden Path, inni też tak to nazywają. Ale ci ciekawscy, ci bardziej zaangażowani, może z większą wiedzą, może z większymi potrzebami, również mogą chcieć usprawniać elementy, które pomogą im, ale nie są w ich polu, w ich odpowiedzialności. Czyli na przykład, mówiąc konkretnie, mogą być deweloperzy, którzy będą w stanie zaproponować jakieś zmiany. Czyli jeśli będą mieli dostęp w jakimś trybie do repozytorium opisującego platformę, część platformy, mogą utworzyć pull requesta, zaproponować zmiany i to jest według mnie super istotne, bo ten GitOps to nie jest tylko stricte technologiczne podejście, ale również takie organizacyjne, czyli udostępnianie, taka transparentność po to, aby wspomagać współtworzenie, czy też wspomagać współpracę. Bo jak dla mnie, kod, jego istnienie w repozytoriach, to również ciągłe uczenie się. Możesz sobie podłączyć, o ile jest to możliwe, jakiegoś LLM-a do twojego kodu, czatować sobie z kodem, uczyć się, to szczególnie dotyczy tych, którzy, nie wiem, są nowi w zespole, ale również dzięki temu możesz poprawiać swój kod, bo dlaczego by nie używać AI-a, sprawdzać, czy może są ciekawsze inne rozwiązania. Jeśli mamy to w kodzie, to teraz rozwiązania pozwalają zaczytać dużo elementów do tak zwanego kontekstu AI-owego, a później na bazie tego kontekstu LLM-y mogą wymyślać, czy też odwoływać się do kawałków kodu, nawet w innych repozytoriach, dzięki czemu naprawdę możesz jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej zarządzać swoją platformą i całością tego, co jest potrzebne do uruchomienia aplikacji. Myślę, że wiele osób jest zainteresowanych podejściem GitOps głównie dlatego, że organizacje chcą działać i wprowadzać zmiany szybciej. I GitOps to doskonale wspiera. Bo kiedyś w takim starym podejściu, niektórzy to podejście mentalnie jeszcze mają dzisiaj, pomimo istniejących narzędzi, kiedyś dla nich zmiana była ryzykowna. No i stąd też były release'y co kilka miesięcy, aby zmitygować to ryzyko, co okazuje się kontrproduktywne wręcz. Stąd też były i są nadal podejścia, gdzie ci, którzy tworzą kod, czyli taki research and development, są odczepieni od tych, którzy zarządzają środowiskami produkcyjnymi. No stricte jest to wprost te silosy dev i ops, które od kilkunastu lat staramy się burzyć, ale są wciąż, mam nadzieję, że niewiele takich organizacji, które tak robią, bo wierzą, że zmiana jest trudna, zmiana jest ryzykowna. No ale tu się tworzy błędne koło, no bo im rzadsze będą zmiany, tym one będą większe, więc większe będzie ryzyko i to będzie taki tak zwany błąd potwierdzenia, confirmation bias, no bo za każdym razem, by wynikną błędy, to dobrze, że zrobiliśmy to tak rzadko, bo rzadko musimy usuwać te błędy. Totalna bzdura jak dla mnie, więc podejście, gdzie wszystko jest w kodzie, umożliwia mitygowanie tego, czyli pozwala na szybsze, częstsze wprowadzanie zmian. Dlaczego? Bo częściej oznacza, że możemy się uczyć, czyli możemy szybciej poprawiać małe błędy. Jeśli ktoś myśli, że da się zrobić, da się pracować bez popełniania błędów, ojej, to czekacie długa droga. Nie ma takiej możliwości. Błędy się będą pojawiać. Musimy się na to przygotować. Musimy się zawsze z nich czegoś nauczyć. Fajnie, jeśli się nauczymy przed tym, jak dotrze to do produkcji. Czasami na produkcji też się niestety coś wywali. My musimy to szybko móc jakoś naprawiać, adresować i tak dalej. Więc przy GitOpsie też przyzwyczajamy się do takiego podejścia, przyzwyczajamy się do narzędzi, nabieramy do nich zaufania. I dzięki temu no, te zmiany nie są już takie straszne i jeśli tych błędów będzie mniej, jeśli będzie mniej problemów, to cała organizacja przejdzie, może, nie musi przejść pewną transformację, że zmiana? Okej, jedziemy z tym. Więc wiemy, jak to działa, robimy to od jakiegoś czasu, wiemy, jak te zmiany wycofać, więc to ryzyko jest naprawdę o wiele, wiele mniejsze. I tutaj zahaczę taki wątek biznesowy, bo skoro słuchasz tego podcastu, to sądzę, że też jesteś zainteresowany takimi rzeczami poza technicznymi. Otóż, dlaczego mówię tutaj o szybkości? Bo w dzisiejszym świecie, szczególnie z AI-em, a przed również to było aktualne, jeśli tempo zmian w twojej organizacji jest mniejsze niż tempo zmian ogólnie w otaczającym nas świecie, to istnieje spora szansa, że zostaniesz wyprzedzony przez konkurencję. Może nie od razu zbankrutuje ta firma, ale im mniejsze to tempo zmian, im będzie większa różnica między tym, co się dzieje na zewnątrz, jak świat się zmienia, jak ludzie się zmieniają, ich przyzwyczajenia i ty nie będziesz w stanie dostosowywać się wystarczająco szybko, to no, to nie czeka cię, że tak powiem, czy nie czeka tej organizacji świetlana przyszłość. Dlatego super istotne jest posiadanie możliwości szybkiej adopcji, szybkiego wprowadzania zmian, a nie odwlekania i robienia tego takimi dużymi paczkami z naprawdę olbrzymim ryzykiem. Więc teraz naprawdę powiem wręcz banalnie, szczególnie jak się wie, co trzeba zrobić, jest zarządzanie tymi zmianami w postaci kodu, bo mamy narzędzia. Wiemy, znamy podejście PETS i CATL, mamy kontenery, które są w sposób błyskawiczny pozwalają wprowadzać zmiany, mamy cloud, mamy te inne usługi dostępne po API. Dlaczego nie skorzystać z tych dobrodziejstw? Dlaczego nie utworzyć sobie czegoś, co nam ułatwia wprowadzanie tego wszystkiego? I po prostu iść do przodu. Hashtag zawsze do przodu, jak mówię. Ale to w to naprawdę wierzę i jestem wciąż zdziwiony, że tak wiele firm nie chce iść tą drogą. A nawet jak podwinie się noga, to pamiętaj, dzięki GitOps, i to jest super, super istotna rzecz, rollback, czyli wycofanie zmian, jest wręcz trywialne. A nawet jak nie chcesz zrobić rollbacku, tylko roll forward, zafiksować szybko, to również zrobisz to super łatwo, jeśli będziesz miał wszystko w kodzie, wszystko zautomatyzowane. Ja mam tylko małą gwiazdkę dla tych, którzy pewnie będą chcieli to napisać gdzieś w komentarzach, że no te rollbacki są fajne, jeśli nie dotyczą zmian w bazach danych, schematach itd. Tak, zgadza się, ale to wtedy ten roll forward, czyli szybki bugfix się da. Ja tylko wspomnę, że rollback, ten prawdziwy rollback jest w całości możliwy głównie, czy tylko w GitOpsie, dlatego że jeśli wycofasz zmianę, która dotyczyła czegoś większego niż tylko obrazu kontenera, no to nie do końca możesz łatwo wycofać zmiany, a poza tym jak wycofasz, nie pozostanie ślad. A pamiętaj, jak wszystko będzie w Gicie, to będziesz widzieć, kto kiedy wycofał i Git wciąż po rollbacku będzie trzymać stan twojej całej platformy, czyli będzie wciąż jedynym źródłem prawdy. To czy GitOps to jest nowa rzeczywistość? Ja uważam, że tak. Od dawna jestem zwolennikiem podejścia do wszystkiego z poziomu zarządzania wszystkim z poziomu kodu. I część to czeka, część już tego używa. Wiem, bo rozmawiam z ludźmi, chodzę na konferencje i obserwuję też, jak to wygląda. Jestem również współorganizatorem konferencji KCD Warsaw i właśnie ostatnio przeglądam propozycje toków, które do nas przyszły i tam bardzo często pojawia się właśnie temat GitHub, więc wiem, że jest to używane. Nie wszędzie, bo część pozostanie sceptyczna, część nie będzie używać tego podejścia, będzie nie dostrzegać potrzeby takiej zmiany. Różne czynniki, głównie nietechniczne. A ja jestem ciekawy, jak to wygląda u ciebie. Jeśli chcesz się czymś podzielić, to śmiało używaj komentarzy, napisz mi, jeśli wolisz, ale używaj komentarzy tam, gdzie słuchasz. Może być to na YouTubie, jeśli oglądasz, może być na innych platformach. No bo jednocześnie chcę też zahaczyć o kilka tematów, których tutaj nie poruszyłem. Mianowicie, co z zarządzaniem sekretami, czy też danymi poufnymi? Czy je warto trzymać w repozytorium? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to jak? A co z CI/CD? Bo ja tutaj powiedziałem o platformie i tak gładko przeszliśmy, że wystarczy wszystko trzymać w Gicie. Często ludzie mnie pytają również o rzeczy związane z aplikacjami Stateful, czyli z bazami danych, jak nimi zarządzać z poziomu kodu, no i jak zarządzać zależnościami w takim modelu, czy jeśli aplikacje zależą od zmian platformy, jak sobie z tym radzić, więc w kolejnym odcinku, a być może nawet w odcinkach zaadresuję te tematy, jeśli masz inne pytania, to śmiało też napisz mi, to też wezmę je pod uwagę. A tymczasem to tyle, dzięki za słuchanie i być może oglądanie, jeśli oglądasz to w wersji wideo i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymaj się, cześć.